piękno,
żywo,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W piątkowy wieczór witają Państwa
Robert Gryczka,
ksiądz Tomasz Bieliński.
Audycja Drogami Młodości, którą realizuje Tomasz Goska.
Witamy serdecznie w tej atmosferze naprawdę już przedświątecznej. Wszystko nam pachnie i choinka, która już pewnie na balkonie stoi u Państwa, czy gdzieś tam w rogu, jeśli jeszcze nie ubrana, to czekająca na ten piękny zwyczaj ubierania. Może w Wigilię, tak jak to było dawnymi czasami. I pachnie nam karp i kapusta postna i wszystko nam mówi, że Boże Narodzenie jest tuż, tuż, bo dokładnie jutro.
Oj tak, postna kapusta. Cudowna sprawa.
Podobno dzisiaj próbowałeś, Robercie.
Tak, wyborna.
No to gratulacje dla kogo? Mamy?
Dla mojej mamy. Nieoceniony smak, zawsze kojarzący się ze świętami.
Proszę Państwa, witamy serdecznie raz jeszcze w ten piątkowy wieczór i mamy nadzieję, że nasza audycja umili Państwu ten wieczór. Może właśnie w przygotowaniach, gdy w kuchni będzie grało spokojnie radio, albo też gdy będziecie pisali życzenia, bo przecież ten zwyczaj jest bardzo pięknym zwyczajem pisania życzeń. Rarytasem byłoby, czy klasą samą w sobie, jeśli pisalibyście jeszcze życzenia na kartce, wysyłali. E-mail to się coraz bardziej staje faktem, więc też jeśli są one głębokie, już jest to akceptowalne. Przyzwyczaiłem się sam pomału do tego, że coraz częściej dostaję, właściwie już najczęściej dostaję życzenia SMS-owe i już dzisiaj nikt się chyba z tego powodu też nie gorszy, choć no to nie jest to samo co kiedyś.
No, ja może mogę się pochwalić, że życzenia wysłane tak do Polski, jak i za granicę, na kartkach pocztowych, piękne, ze znaczkiem.
W liczbie 20 przynajmniej.
Nie, 7-8.
I były czasy, kiedy ja wysyłałem po 40, przepraszam, ponad 50 życzeń na każde święta. No były czasy. Proszę Państwa, dzisiaj chcemy mówić właśnie o tym, co nas czeka w tych dniach. Chcemy naszą audycją pomóc Wam, może przysłużyć się do pełniejszego przeżycia, głębszego, właściwego przeżycia tychże świąt.
I tematem dzisiejszej audycji jest taki może dosyć wzniosły tytuł: fakty i symbole. Nie fakty i mity, a fakty i symbole Bożego Narodzenia.
Tak, bo ponieważ mitów o mitach nie będziemy mówili, bo nas nie interesują. Być może dotkniemy czy obalimy parę stereotypów albo parę naleciałości, które przykurzyły patyną to, co jest przekazem tradycji, bo nie tylko będziemy mówili o tym, co jest w Piśmie Świętym. Zabawimy się może też trochę, mówiąc językiem dzisiejszym, drodzy młodzi słuchacze, bo do Was przecież przede wszystkim adresowana jest nasza audycja. Zabawimy się może trochę w dziennikarzy śledczych, śledztwo o Bożym Narodzeniu. Jak to było naprawdę?
Dokładnie, mamy całą serię pytań do Was, więc jeżeli byście chcieli się podzielić tym, jak to jest według Was tym Bożym Narodzeniem, jak to jest, jak to było, więc możecie do nas śmiało pisać na numer gadu-gadu 308-6701 oraz na bramkę SMS-ową 509-056-590, a daty wszystkich, którzy będą się do nas tutaj do studia odzywać, czy to przez SMS, czy to przez gadu-gadu i do swoich wypowiedzi, dołączył swój adres. Mamy dzisiaj do rozosowania 4 niezwykłe płyty, o których może powie ksiądz Tomek.
Tak, te 4 płyty dostaliśmy miesiąc temu, kiedy u nas w audycji gościł misjonarz z Madagaskaru, ojciec Jerzy Wilk, kamilianin. Nie są to pieśni kolędowe, ale pomyśleliśmy sobie, że skoro dało nam ich kilka egzemplarzy właśnie po to, by rozdać naszym słuchaczom, bo sam był już dwukrotnie gościem audycji Drogami Młodości, no to dzisiaj je rozdajemy, dlatego że to jest czas, kiedy to jest czas prezentów. O tych prezentach już mówiłem tydzień temu. Czas prezentów nie dlatego, że wszyscy są razem i łatwo komuś coś podarować. Nie też dlatego, że Święty Mikołaj, ale dużo wcześniej. Święty Mikołaj,
Jezus,
biskup właśnie czasów wczesnego chrześcijaństwa, sam odkrył ideę i prawdę o tym, że to Jezus był pierwszym prezentem. Syn Boży był prezentem Boga Ojca. I stąd się wziął pomysł na prezenty. My chcemy również dzisiaj te prezenty rozdawać. Jeżeli chcecie usłyszeć wspaniałą scholę, grupę liturgiczną prowadzoną przez ojców kamilianów, oryginalne piosenki afrykańskie z Madagaskaru, wyjątkowego kontynentu Czerwonej Wyspy, z tej części części, gdzie jest wielu trędowatych i gdzie ci młodzi właśnie wielbią Pana Boga mimo doświadczenia tak strasznej choroby w swoim regionie, w swoim środowisku. Możecie te płyty otrzymać. Po prostu wystarczy, że nas pozdrowicie, a może przy okazji przyślecie do nas życzenia, tak jak życzenia przesłała Pani Danuta, które to życzenie, pozwólcie, że jeszcze na wstępie tej audycji już pozwolę sobie przeczytać. Serdecznie życzę, aby dzięki audycji Drogami Młodości dokonywały się wielkie duchowe sprawy, zaś jej drogim twórcom oraz słuchaczom niezapomnianych poruszeń serca podczas Wigilii przeżywanej z gorącą wiarą i miłością oraz pełnych jasności świąt Narodzenia Pańskiego. Aby ten święty czas zaspokoił głód tęsknotę za Bogiem, umocnił przyjaźń z Nim, obdarzył radością rodzącą dobro i pokój. Gloria in excelsis Deo. Pani Danuta Giewartowska, nasza stała słuchaczka, kiedyś była nawet gościem. Dziękujemy tej czcigodnej seniorce, która duchem jest niesamowicie młoda i co najważniejsze przysłała te życzenia drogą pocztową na adres naszego radia i to w dodatku piękną kaligrafią. Stara szkoła, stara... Dobra szkoła, jeszcze przed wojną tak uczona, a pani Danuta to pokazuje, chociaż nie jest tak sędziwą osobą, by przed wojną do szkoły chodziła, chyba jednak nie.
Kochani, już jutro wieczorem każdy z was usłyszy albo przeczyta słowa. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis i tak dalej, i tak dalej. Jest to fragment Ewangelii Świętego Łukasza, który myślę, że w każdym domu powinien wybrzmieć głosem pewnym i bezbłędnie przeczytanym. I do tego fragmentu Ewangelii dzisiaj będą wszystkie nasze pytania.
Dlatego warto, zachęcamy was, jeśli te pytania się zrodzą, jeśli weźmiecie przed sobą Pismo Święte dzisiaj w czasie tej audycji, rzadko to prosimy, i otworzycie sobie na przykład albo na drugim rozdziale Ewangelii według Świętego Łukasza, albo na pierwszym Ewangelii według Świętego Mateusza. Wtedy będziecie mieli konkretne do nas pytania, przysyłajcie je, dzielcie się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak wy rozumiecie pewne język opisujący Boże Narodzenie, bo zapewniam was, zrozumienie go pozwoli nam lepiej zrozumieć również liturgię Bożego Narodzenia, bo przecież wokół niej wszystko się dzieje tak naprawdę. Nie wokół stołu, nie wokół spotkań z bliskimi, ale najpierw wokół liturgii. Tam Chrystus ożywia się, tam Chrystus staje się faktem. Bez spotkania z Jezusem prawdziwego w liturgii będziemy tak po pogańsku świętować bycie przy stole i symbole będą płytkie i puste i niezrozumiałe i nie znajdziemy tego pokoju i wypowiemy to jakże strasznie smutne święta świętej po świętach, a ta audycja jest po to, by tak nie było.
Właśnie. Zacząłem tematem o czasie narodzenia Pana, że było to za czasów Cezara Augusta. Kochani, to może w ten sposób zróbmy. Otwórzcie teraz Pismo Święte. Przeczytajcie ten fragment. To jest drugi rozdział Ewangelii Świętego Łukasza albo rozdział pierwszy Ewangelii Świętego Mateusza.
I pytajcie.
Pytajcie.
A póki nie będzie tych pytań, Robert będzie pytał w waszym imieniu.
Dobrze, zostańcie ale to z nami. Po krótkiej przerwie. Cudowne Adeste Fideles w wykonaniu Céline Dion. Piękne,
wszystko
piękne
jest cudowne tego wieczoru. Wigilię. Proszę Państwa, my tu mamy na stoliku między nami i...
Taką małą wigilię.
Tak, mamy taki stroik. Mamy te życzenia świąteczne od Pani Danuty i nie tylko. Mamy świece Caritasu. Mamy nawet rybkę w galarecie.
Przede wszystkim mamy Pismo Święte.
Pismo Święte. To chciałem na końcu, a do tego powinienem zacząć. Tak, drodzy Państwo, jeszcze raz dla tych, którzy włączyli się teraz, witajcie serdecznie. Dzisiaj mówimy o tym, o faktach i symbolach Bożego Narodzenia, jak to było naprawdę, po prostu. I Robert ma do mnie pełno pytań, które zada też w Państwa imieniu. Jeśli chcecie, możecie również je zadawać. I przypominamy, że wystarczy do nas wysłać pozdrowienia, odezwać się, a może życzenie jakieś skromne, a pomiędzy tymi, którzy się odezwą i zostawią nam swój adres, rozlotsujemy 4 płyty pod tytułem Głos Serca grupy liturgicznej, grupy muzycznej z Holly Camilton z Madagaskaru. Piękna muzyka. Kiedyś mówiłem Państwu, opowiadałem o tym miejscu, byłem 5 lat temu tam właśnie w wiosce Trędowatych i miałem okazję na żywo posłuchać naprawdę bardzo żywy, piękny śpiew uwielbieniowy Chrystusa.
No to już mamy 2 chętne na płyty.
Tak. Z pytaniem czy tylko z życzeniami?
Z życzeniami jak na razie, ale zachęcam wszystkich, żeby właśnie pytali nas o wszystkie wątpliwości, które rodzą się, bo to ludzka rzecz pytać.
Robert, spisuj sobie to, żeby ci to nie zniknęło, żeby ktoś nie poczuł się, że nie został stratny, żebyś nie stracił tego.
Pozdrawiamy serdecznie.
Albo w przerwie będziesz porządkował.
Dobrze,
muzycznej.
Dobrze.
Pozdrawiamy oczywiście.
Pozdrawiamy nasze słuchaczki. Pani Kinga z Międzyrzeca Podlaskiego i pani Halina z Kobylankus.
Pięknie.
Właśnie. W poprzedniej części naszej audycji, czyli jakieś dosłownie 8 minut temu, zacząłem czytać fragment Ewangelii Świętego Łukasza. O tym, że w owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. No właśnie, w owym czasie. W jakim czasie?
No w owym, o którym Łukasz chce mówić. Bardzo jest taka tradycyjna forma pisania, redagowania tekstów w starożytności.
Ale chodzi o dokładną datę narodzin Chrystusa, bo przyjmujemy rok zerowy. A ja ostatnio wyczytałem w takim właśnie dokumencie naukowym, że już na wstępie zrobiliśmy jeden kategoryczny błąd. Ale o tym może za chwilę. Najpierw chciałem usłyszeć to, co ksiądz może na ten temat powiedzieć. Dlaczego rok zerowy? Dlaczego?
Najpierw tak. Łukasz pisze, podając władców rządzących, po pierwsze, bo mu zależy na tym, by podać, że to był fakt. Że to nie jest legenda, że to nie gdzieś tam kiedyś jak opis stworzenia świata, gdzie nie jest dobrze umiejscowiony, tylko że no, gdzieś tam na początku, czy inne historie typu potop, czy zagłada Sodomy i Gomory, o której pisali natchnieni pisarze Starego Testamentu. Łukasz pokazuje, że to jest fakt historyczny. To się stało naprawdę. Łukasz ma taką predylekcję do wszelkiego rodzaju właśnie porządkowania tych rzeczy i nadawania im konkretnych dat. I dlatego pokazuje, mówi, za jakiego władcy Imperium Rzymskiego, za jakiego, za którego wielkorządcy to się działo, pisze, wspomina o Herodzie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawe tutaj, bo Łukasz zaczyna od tego, że wszystko się działo za czasów Cezara Augusta. Po pierwsze, to jest normalne, bo to jest wszystko było wyznaczane jego datą danego władcy w Imperium Rzymskim, a ponieważ Łukasz chce, żeby Ewangelia rozeszła się poza granice Ziemi Świętej, Galilei i Judei, dlatego mu zależy, by inni potrafili to mniej więcej umiejscowić i przede wszystkim uwierzyć, że to jest fakt. A poza tym Cezar August, bardzo ciekawe spotkanie tutaj, bo Cezar August był tym, który rządził między 27 rokiem przed Chrystusem, a 14 po narodzeniu Chrystusa, czyli widzimy ponad 40 lat i to był ten cesarz, który zaprowadził pokój, Pax Romana. Czyli ten rzymski pokój w ówczesnym imperium. Wtedy imperium nie prowadziło żadnych wojen, to znaczy po pierwszym okresie, kiedy cesarz dokończył koniecznych wojen, zresztą przypomnijmy sobie Gladiatora, to jest ten czas, kiedy umiera cesarz August, zaraz 14 rok, więc on jest tym, który, mówiłem oczywiście o filmie Gladiator, jest tym, który zaprowadza pokój. I tu jest przedziwne spotkanie. Łukasz pokazuje Cezara Augusta, który zaprowadza pokój, i narodziny tego, który daje pokój. Inny pokój, tego, który później powie: daję wam pokój nie taki, jaki daje świat, i ja wam daję. Czyli spotkanie dwóch władców, jednego doczesnego, drugiego wiecznego, jednego, który daje pokój za pomocą broni, potęgi, siły, daje stabilizację, a drugi, który daje w tej słabości dzieciątka, już przynosi pokój, co zwiastuje aniołowie, a na ziemi pokój ludziom, w których Bóg ma upodobanie. I teraz pytanie oczywiście o datę. Myślę, że nieraz już słyszeliście, drodzy słuchacze, na różny sposób tłumaczenie tego, skąd się wzięła ta data. Oczywiście nie dajmy się sprowokować tutaj jakimś zarzutom Świadków Jehowy, czy kogokolwiek, czy jakichś racjonalistów, jakichś ateistów, którzy mówią, że jesteśmy oszukiwani, ponieważ Kościół nigdy nie miał zamiaru oszukiwać, ani w pierwszych wiekach, ani później. Pierwsza ważna rzecz. Ewangelie oczywiście nie wskazują, w jakim dokładnie dniu Jezus przyszedł na świat. W starożytności zresztą to nie było nigdy ważne. Nie zapisywano daty dziennego urodzenia, nie była ona konieczna w podawaniu danych osobowych, bo nikt ich nie oczekiwał. Nie zapisywano, jak dzisiaj, w księdze urodzeń i tak dalej, w żadnych dokumentach osobistych. A pierwsi chrześcijanie, rozważając tajemnicę przejścia Zbawiciela na ziemię, zatem nie przywiązywali do wagi do samej daty. Zresztą pierwszy wiek, drugi wiek, przede wszystkim wszystko było skupione wokół tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. Dopiero później dodawano, czy czczono kolejne święta wielbiące Boga, który realizował historię zbawienia właśnie w swoim Synu Jezusie Chrystusie. I tak było przez pierwsze trzy wieki, dlatego też nie znano też osobnego święta Bożego Narodzenia, choć wiedzieli chrześcijanie, że Jezus się narodził i że to było w Betlejem, bo już wtedy czytali Słowo Boże, Pismo Święte, już były napisane Ewangelie. 70. rok po narodzeniu Chrystusa przyjmuje się jako datę powstania Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy jednak weszło w drugiej połowie IV wieku, zaczęto mówić już konkretnie o Bożym Narodzeniu i weszło ono do liturgii, przyjęło się bardzo szybko. Ciekawe, święty Augustyn, biskup przełom V-VI wieku, uważa, że 25 grudnia jest rzeczywistą datą narodzenia Chrystusa. A co wpłynęło na przyjęcie tej daty w chrześcijaństwie? Najczęściej historyczne opracowania mówią, że Boże Narodzenie zastąpiło pogański kult niezwyciężonego słońca.
Natalis Solis Invicti.
Dokładnie, które w Cesarstwie Rzymskim obchodzono dokładnie 25 grudnia. Niewątpliwie kult ten rozpowszechniony w Cesarstwie Rzymskim spopularyzował tę datę, która wyznaczała swoją drogą moment zimowego prześlenia dnia i nocy, a więc astronomiczny punkt roku, od którego coraz krótsze stawały się ciemności nocy, a zaczynało zwiększać się światło dnia. To, co mówi Symon, że Jezus jest tym światłem na oświecenie pogan i chwałą ludu Izraela. Jezus jest tym słońcem przychodzącym, więc też i data jest bardzo symboliczna i bardzo konkretna, ponieważ od tego dnia, od tej nocy, od tego momentu noce są coraz krótsze, jest coraz więcej światła. Jezus jest światłem dla ludzkości pogrążonej w ciemności, swoją drogą. Dlatego właśnie bardzo tradycja zaczęła wierzyć, że narodziny dokonały się w grocie, bo grota zazwyczaj symbolizuje coś ciemnego, a tu przychodzi światło. Grota jest symbolem ludzkości pogrążonej w ciemności, o czym też w wielu pieśniach adwentowych śpiewaliśmy w kończącym się właśnie tym okresie liturgicznym.
No właśnie, 25 grudnia, natomiast na początku III wieku Klemens Aleksandryjski jako datę narodzin Chrystusa podawał 19 kwiecień ze swoich wyliczeń. Natomiast ja spotkałem się z podobną opinią, którą uzasadniano w taki sposób, że w dalszej części Ewangelii Świętego Łukasza mowa jest o pasterzach, którzy trzymali straż nocną przy swojej trzodzie, przy swoich owcach, jak można mniemać, ponieważ tamte rejony były
przede wszystkim rejonami, gdzie
no właśnie, brakowało mi tego słowa.
Hodowano
tam owce,
tak.
I nigdy się nie spotkano z tym, żeby zimą wypędzać owce na wypas, na pole, chociaż tam pól nie było, to jest tereny raczej takie bardziej wzgórza. I przeważnie to jest podstawą do tego typu myślenia.
Z drugiej strony,
jak tutaj patrzysz na to? Tutaj Klemens Aleksandryjski pisze tak. Tutaj
przede wszystkim nie doszukiwać się, bo można by tutaj dewagację prowadzić, bo też prawdą jest, że jednak klimat tamten pozwalał mimo wszystko cały rok hodować owce. Także to jest takie względne, czy wypędzano, czy nie wypędzano. W tamtym klimacie cały rok można było hodować, choć też jest prawdą, że na Bliskim Wschodzie i dzisiaj może spaść śnieg w tym okresie sezonu, roku. Ale nas nie interesuje tutaj śledztwo na temat daty, co zrozumienie symboliki, stąd też z całą pewnością wybór daty jest bardziej symboliczny i nawet gdybyśmy udowodnili inną datę, sam chciałbym, jestem chętny przystać nad tą datą, która jest po pierwsze, bo dla mnie najważniejsze jest, że Jezus się narodził, że Syn Boży przyszedł jako wcielony Bóg, że był tym słońcem, że faktycznie rozświetlił ciemności mroku i serc ludzkich. Dlatego data jest perfekcyjnie dobrana.
Czytam dalej. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem. Właśnie. Dlaczego Betlejem? Po hebrajsku znaczy to dom chleba.
No
czy jest związek pomiędzy nazwą Dom Chleba, pomiędzy Betlejem a miejscem narodzin Jezusa?
Przypomnijmy sobie, że Betlejem było wioską, z której pochodził król Dawid, z której pochodziła też jego babka Rut, z której pochodziła jego najbliższa rodzina. Jezus to jest coś bardzo naturalnego i oczywistego, kiedy sobie skojarzymy, że Jezus jest nowym królem na wzór króla Dawida, o czym była mowa wielokrotnie w różnego rodzaju zapowiedziach mesjańskich. Jezus jest tym, który będzie królował rózgą żelazną, czyli taką potężną mocą. Poza tym nazwa, dom chleba, Jezus stanie się chlebem, choć to najpierw było Betlejem, a później przyszedł Syn Boży, a więc i znaczenie, etymologia słowa Betlejem tutaj pasuje. Co więcej, Betlejem jest tym miejscem, przede wszystkim prorok Michał mówi w 5 rozdziale 20 werset o tym, że to Betlejem najmniejsze spośród miast będzie stanie się słynne. W momencie, kiedy jest mowa o narodzinach Chrystusa, Betlejem jest już mało znaczącą wioską swego czasu, przecież ono było znaczącym miejscem ze względu na właśnie to, że wydało króla. I wreszcie, czy dlatego Bóg tak kieruje losami? No trzeba w to wierzyć, że właśnie na ten czas Pan dopuścił decyzję cesarza Augusta o tym, żeby dokonać spisu w tym państwie, w którym panował pokój, by wszystko uporządkować. I właśnie Bóg, tak jak kiedyś posłużył się Faraonem jako narzędziem, posługiwał się innymi wrogami Izraela, jak chociażby Nabuchodonozorem, czy królem Dariuszem, królem perskim. Tak tu się posługuje władcą imperium wrogiego dla chrześcijaństwa, dla imperium pogańskiego i pozwala, by cesarz zarządził spis po to, by wypełniło się proroctwo Michałaszowe, po to, by faktycznie ta symbolika się spełniła. Stąd też Józef musi iść z Marią, bo Józef pochodzi z rodu Dawidowego. Być może też Maria pochodziła z tego rodu. To nie jest pewne, ale wielce prawdopodobne. I udają się tam, bo muszą złożyć deklarację, że są, że mają taką rodzinę, że żyją i tak dalej, mają obowiązek zapisania się i otrzymania dokumentu, że tego obowiązku dopełnili. Stąd też data jest niestety im narzucona. To nie jest dobry moment, by podróżować 150 kilometrów
przez
pustynię dla kobiety, która jest w ostatniej fazie, ostatnich miesiącach czy tygodniach okresu stanu błogosławionego.
I to takim tempem pieszego, 30 km dziennie maksymalnie.
No tak, tradycja nam pokazuje, że Maria na pewno jechała na osiołku. To też w Piśmie Świętym nie jest o tym napisane, ale mamy prawo w to wierzyć, bardzo możliwe. To by było łatwiejsze i bardziej bezpieczne dla niej.
Kolejne pytanie. Kiedy tam przebywali, nadszedł do Maryi czas rozwiązania, porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Tak.
Położyła go w żłobie, co by wskazywało na to, że zatrzymali się w jakiejś stajence, Zresztą w wielu kolędach polskich jest chociażby choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi. To jest trzecia zwrotka kolędy dzisiaj w Betlejem. Stajenka, żłóbek, grota, czy nawet dom, szopa. Gdzie tak naprawdę narodził się Pan Jezus?
Ha! I kto to wie? No właśnie, bardzo dobrze tutaj przywołałeś, że ten fakt żłobu. Ten żłób występuje trzy razy u Łukasza. W drugim rozdziale, w 7 wierszu, 12 i 16. Najpierw, że tam położyła dziecię, później, że mędrcy to dziecię znaleźli, a później również, że znaleźli je pasterze. Żłób to nie jest przypadek i tu znowu symbolika. Chrystus staje się pokarmem dla świata. Żłób jest miejscem, w którym składano paszę dla zwierząt. Jezus staje się w całej swej prostocie stanie się tym pokarmem. No bo jak inaczej można by pokazać, że staje się pokarmem? Na talerzu miał być złożony w piluszkach. No, to też nie jest przypadek. Jezus będzie pokarmem dla świata. W miasteczku, które jest nazywane domem chleba. Prawda? I teraz pytanie... Tak jak powiedziałeś, twoje stwierdzenie, twoje rozumowanie jest słuszne. Żłób sugerowałby, że to nie jest dom, że to mogło być stajenka, jak mówi tradycja, a może grota, a może gospoda. Za grotą przemawia przekonanie, które znajdujemy u ojców Kościoła, którzy właśnie mówią, chociażby Orygenes w 214 roku wspomina, że w Betlejem znajduje się grota otaczana szacunkiem. Cytuję tutaj Orygenesa. Miejsce to słynie w całej okolicy, nawet wśród niewierzących, z tego, że urodził się tam Jezus. Wcześniej, bo już Justyn Męczennik, święty Justyn, jako pierwszy około 155 roku po narodzinach Chrystusa, pochodził zresztą z Palestyny, święty Justyn Męczennik, dobrze zatem musiał znać tę okolicę, wymienia grotę znajdującą się tuż w pobliżu miasteczka, w której narodził się Chrystus i w której magowie złożyli mu hołd. O ile pierwsza część jest jak najbardziej słuszna, o tyle druga, nie pierwsza może być powiedzmy wiarygodna, o tyle druga budzi nasze zastrzeżenia, bo magowie złożyli hołd Jezusowi w grocie, przecież Mateusz mówi, że weszli do domu i znaleźli dzieciątko, w przeciwieństwie do Łukasza. Ale uwaga, w tamtych czasach, do dzisiaj zresztą można spotkać domy, które są drążone na wzgórzach w skałach i dobudowane są fasady zewnętrzne z desek lub jakiegoś rodzaju budulca typu cegły glinianej, więc część tych domów jest w skale, część jest na zewnątrz. Stąd też albo wykorzystywane są naturalne groty, w których mieszkają ludzie do dzisiaj, całe wioski, i dobudowywane na zewnątrz fasady z oknami, żeby wiatr nie hulał, żeby było bezpiecznie i tak dalej. Stąd też magowie, mędrcy mogli wejść do domu, który był grotą, obudowaną. A zatem Mateusz mógł napisać, że mędrcy weszli do domu, mając na myśli pomieszczenia mieszkalne ludzi, a Łukasz miał na myśli coś, co bardziej przypominało grotę ze względu na jej pierwotne pochodzenie. Inna rzecz, inny sposób interpretacji to ten, że pasterze w grotach często przechowywali swoje trzody, nie schodzili do miasteczka, nie schodzili do tych stajni, ale zostawali na polu, stąd też mogło to być w grocie i tam znajdował się właśnie żłób. Jeszcze inne wytłumaczenie, drodzy Państwo, to, że żłób mógł się znajdować w parterowej części domu. Uwaga, Łukasz pisze, że położyła dzieciątko w żłobie, gdyż nie znalazło się dla nich miejsce w gospodzie. Gospoda to greckie słowo katalyma. Oznacza właśnie nie mniej niż więcej tylko gospodę, a gospoda w tamtych czasach była mniej więcej wyglądała tak, jak jej część domów bogatszych, mieszkalnych, iż był to dom piętrowy, gdzie na parterze znajdowały się pomieszczenia dla zwierząt, a na piętrze kuchnia i pomieszczenia mieszkalne, między innymi sypialnie. I ciepło zwierząt unosiło się do góry i ogrzewało w naturalny sposób przez podłogę. Ogrzewanie podłogowe to nie dzisiejszy wymysł, to już Rzymianie to robili. Gorącą wodę puszczali pod posadzkami, ale również w ten sposób grzano. Jednocześnie był system wentylacji, że wszelkie nieprzyjemne zapachy odprowadzano gdzieś na bok z tej stajni, która była w parterowej części. Stąd też Maria z Józefem mogli wejść do stajni, która była na parterze gospody. Na piętrze nie było miejsca i dlatego położyła w stajni pod gospodą. I dlatego też mędrcy przyszli później i znaleźli dziecię w domu, bo może to oznaczać generalnie dom, całą tę gospodę. Oni mogli dalej być na dole. A równie dobrze mogli po czasie, kiedy spis się zakończył, a Maria nie mogła jeszcze podróżować ze względu na zdrowie, na wiek dziecka, czy tych kilka dni po narodzeniu, mogli się przenieść wtedy do gospody, gdzie już znalazło się miejsce i zamieszkać w domu. Więc interpretacji jest wiele. Skupmy się jednak na symbolice. Po pierwsze, Jezus, powtarzam, Jezus rodzi się w żłobie, bo staje się pokarmem dla świata. Jezus rodzi się w warunkach nieludzkich, to już jest zapowiedź tego, że będzie kiedyś odrzucony. To, co napisze święty Jan w prologu, co będzie czytane na drugi dzień świąt, że Słowo Boże, którym jest Syn Boży, przyszło do swoich, a swoich go nie przyjęli. Już to pierwsze nieznalezienie miejsca w ludzkich warunkach zapowiada, że za 33 lata Syn Boży zostanie odrzucony. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, ta prostota, że Jezus przyjdzie do tych, którzy są najprości, co zresztą za chwilę to w dalszej części opisu zobaczymy przez obecność pasterzy.
Dochodzimy do tych kolejnych pytań naszych, mianowicie samych pasterzy przy żłóbku. Otóż ksiądz już wprowadził temat właśnie pasterze, którzy trzymali straż nocną nad swoją trzodą, przyszli zbudzeni przez aniołów. No bo królowie przyszli za gwiazdą. To o królach będziemy za chwilę mówić. Tak. Królach, mędrcach, czarownikach to...
A teraz pasterze i aniołowie.
Najpierw pasterze i aniołowie. Dlaczego pasterze?
I dlaczego aniołowie?
I dlaczego aniołowie?
Pasterze.
I jacy aniołowie?
Pamiętajmy, gdzie się akcja dzieje. Gdzie? W Betlejem.
Betlejem.
Czy też w okolicach Betlejem. Czyli miasta Dawidowego. Miasteczka Dawidowego. Dawid kim był z pochodzenia? Zanim by został królem, był pasterzem. Więc z jednej strony przychodzą ci, którzy mają pierwsi prawo do oddania hołdu Synowi Bożemu, bo są potomkami wielkiego pasterza, którym był król Dawid. Z drugiej strony ci, którzy mają pierwsi prawo do hołdu, ponieważ Jezus przychodzi, jak później to opisze, w Nazarecie, powołując się na proroctwo Izajaszowe, aby ubogim głosić dobrą nowinę. Ubogim, anawim, czyli tym, którzy są prości, a pasterze z całą pewnością należeli do najniższej tej grupy społecznej, do tych ludzi najprostszych, najmniej wykształconych i oni otrzymują pierwsi prawo, a nie wielcy tego świata, nie mędrcy tego świata w znaczeniu faryzeuszy, uczonych w piśmie innych, którzy znali przepowiednie i byli w stanie teoretycznie rozpoznać nadejście Mesjasza i je dokładnie przygotować, czy przygotować się na to przyjście. Także dlatego pasterze.
A dlaczego aniołowie?
No,
Boscy posłańcy pewnie.
Aniołowie zawsze są w akcji, kiedy dzieje się coś ważnego. Szczególnie proszę zobaczyć, wokół narodzin Jezusa jest pełno aniołów. Anioł przychodzi do Maryi i ogłasza jej, że będzie matką. Anioł przychodzi do Józefa i mówi mu, że będzie ojcem i niech to wszystko sobie przemyśli. I Józef podejmuje decyzję po śnie, w którym objawia mu się anioł. Anioł później Józefowi powie, uciekaj, ponieważ Herod na ciebie czyha. No i tak jak tutaj, aniołowie są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego, po to, żeby ogłaszać chwałę Boga, po to, by ją powiększać, pomnażać, po to, by też czuwają, by ta plan Boży się spełniał, by też ludziom pomóc go zrozumieć. Anioł w życiu Józefa, w życiu Maryi daje im pewność, że to, co się dzieje, nie jest przypadkowe, tym kieruje Bóg. I dlatego aniołowie są przy narodzinach, czego na pewno mieli doświadczenie, jakiegoś rodzaju doświadczenie obecności aniołów miała i Maria, i Józef, jak gdyby to się potwierdzało. Tak, dobrze zaufaliście, tak, to nie były jakieś mary nocne, to nie były jakieś wizje nieuzasadnione, nieokreślonego pochodzenia, ale to było działanie Boga i teraz Bóg to potwierdza obecnością aniołów.
Kolejna grupa, która przybywa jako następna w kolejności do nowonarodzonego Jezusa, to będą mędrcy albo magowie, czarnoksiężnicy, królowie. Różni się o nich można dowiedzieć, można różnie przeczytać, a o nich powiemy wam po przerwie. Proszę, piszcie do nas, już mamy kilka pozdrowień, jedno pytanie, ale to też po przerwie zadamy dla księdza.
I pamiętajcie o adresach, dopisując dzisiaj cokolwiek pytacie, cokolwiek, w jakikolwiek sposób nas pozdrawiacie, czy składacie życzenia, dołączajcie swoje adresy, rozlosujemy na koniec programu audycję.
Dołączają.
Rozlosujemy 4 płyty Piękne pieśni z Madagaskaru.
Katolickie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
Cudowny White Christmas w wykonaniu Andrea Bocelliego. Piękny tenor, piękna aria. Ach, rzeczywiście, jak wszystko jest piękne w Wigilii. Kochani, piszecie do nas, podpisujecie się. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ mam już kilka osób do losowania. To za chwilę. Zacząłem temat mędrców. Mędrców tudzież...
Magów.
Magów, czarnoksiężników, królów przecież. Proszę księdza, kim tak naprawdę byli? Czy mędrcami... Skąd pochodzili? Bo też różne źródła różnie podają. Ilu ich w ogóle było? Ha. Bo to też różnie jest.
I tutaj objawienie Boże się spotyka z tradycją, ale też z pewnymi naleciałościami, które nie mają pokrycia tak naprawdę żadnego udokumentowania. Pismo Święte mówi o mędrcach. Pismo Święte mówi o trzech mędrcach. Taka grupa istniała, taka grupa społeczna, jak magowie, mędrcy. To było środowisko związane z astrologią. To byli ludzie związani z interpretowaniem snów na podstawie zjawisk, albo też którzy interpretowali przyszłość czy rzeczywistość, czyli teraźniejszość na podstawie wydarzeń astronomicznych, czyli mieli jakąś wiedzę tajemną w znaczeniu mało dostępną dla innych osób niewykształconych. Kim byli? Z Pisma Świętego wiemy, że przyszli ze wschodu, a zatem trzeba by dopatrywać się ich pochodzenia albo na terenie dzisiejszej Syrii, albo też na terenie dzisiejszego Iraku, lub też Iranu, czyli Persji dawnej, czy też Babilonii. Wiemy, że byli, że to jest fakt. Ale pytanie, i tu na to nie mamy odpowiedzi jednoznacznej, wiemy z Pisma Świętego, że przyszli. Pytanie jednak jest następujące. Czy Mateusz nie użył jednak tego opowiadania, nie stworzył specjalnie na potrzeby, nazwijmy to, doktryny wiary, by pokazać prawdę o powszechności zbawienia, która się dokonuje w Jezusie Chrystusie. Pamiętajmy, że przed wcieleniem Syna Bożego Stary Testament rezerwował zbawienie dla narodu wybranego i dla wszystkich, którzy przyjęli, weszli przez obrzezanie, stali się członkami tej religii mojżeszowej. Tymczasem Jezus przynosi prawdę o tym, że zbawienie jest dla wszystkich. Co więcej, nawet pokaże, że można nie poznać Jezusa, można nie przyjąć Jego religii i też mieć szansę na zbawienie. Chociażby 25 rozdział właśnie Ewangelii Świętego Mateusza o tym sądzie ostatecznym, gdzie przyjdą tacy, którzy zdziwią się na sądzie, że dali Jezusowi jeść, pić, odwiedzili Go, że gdy był chory, gdy był w więzieniu. Ten fragment mówi o powszechności zbawienia. Jezus zatem przyjdzie do wszystkich i ci trzej mędrcy symbolizują tych, którzy przyjdą z różnych obcych państw, narodów w akcie wiary i się pokłonią, bo przecież pokłon był zawsze symbolem oddania czci komuś, kto był większy ode mnie, oddania czci hołdu królowi. Mędrcy stąd też są tymi, którzy zapowiadają to, co ma się stać w Nowym Testamencie. Świat rozpozna w Jezusie Mesjasza. Jak, skąd wiedzieli? Gwiazda. Czy gwiazda była faktem, czy nie? Przede wszystkim gwiazda mogła być jakimś meteorem. Właśnie w tamtym okresie pisał Wergiliusz, czyli kronikarz świecki o przelocie takiego meteoru. Mogła być kometą, mogła być to równie dobrze, według dzisiejszej nawet wiedzy astronomicznej, mógł być to Jowisz w koniunkcji z Saturnem, dwiema planetami Układu Słonecznego. Zatem jest to możliwe realnie, że takie zjawisko nastąpiło. Dla nas, z punktu widzenia biblijnego i teologicznego, gwiazda oznaczała coś wyjątkowego. I w Biblii, chociażby w Księdze Liczb, 24 rozdział, 17 wiersz, gdzie jest tak zwana wyrocznia Balaama, jest mowa o tym, że wschodzi gwiazda z Jakuba. Jest to ten tekst, który zapowiada, jest rozumiany jako zapowiedź mesjańska, przyjścia Mesjasza. Więc jest mowa o gwieździe. Poza tym i w tradycji pogańskiej odkrycie nowej gwiazdy zawsze łączono, kojarzono z narodzinami jakiegoś nowego władcy, który właśnie się narodził w tym czasie. Stąd też mamy to, co jest prawdopodobne, to, co jest historycznie i pod względem nauk przyrodniczych możliwe, co mogło się wydarzyć, a jednocześnie mamy w tym dużo symboliki. Trzej, dlaczego trzej? Nie ma tu żadnego uzasadnienia dosłownego, Pismo Święte nie mówi, że było ich trzech, mówi o trzech darach i stąd prawdopodobnie tradycja powiązała trzy dary z trzema osobami, że ci mędrcy byli w trzech osobach. Psalm 72 mówi o tym, że królowie Tarsisz i wysp odległych przyniosą dary. I tu znowu jest aluzja do Mesjasza, więc może dlatego też tych mędrców nazywano nawet królami, choć mało to prawdopodobne, by sami królowie przybyli do Jezusa. I wreszcie pytały się o imiona chyba, tak?
O imiona jeszcze nie, ale to dobre pytanie. Dlaczego Kacper, Merkel, Baltazar?
Jest to dla mnie naturalne, że to powiążesz. Imiona nadała tradycja. Dlaczego takie? Na początku chrześcijaństwa, ale już w momencie, kiedy właśnie pojawiło się to święto, czyli koniec, druga połowa IV wieku, pamiętajmy, już wtedy chrześcijaństwo było zdominowane przez prawo rzymskie i już przede wszystkim był ten porządek rzymski. Stąd też pojawia się pewien termin. Chrześcijanie, którzy przyjęli Chrystusa, zaczynają oznaczać swoje domostwa. Oczywiście, mówię, już jest Cesarstwo Rzymskie, czyli już jest wolność religii po edykcie mediolańskim, 313 rok. Pojawia się zwyczaj oznakowywania domów jedną deklaracją, wyznaniem wiary CMB. Christus Mansionem Benedicat. Że Chrystus błogosławi to mieszkanie, albo też w formie zapomniałem, jak to jest w języku polskim, ale że niech Chrystus, czyli subjunktywu, niech Chrystus błogosławi to mieszkanie, C plus M plus B. Christus Mansionem Benedicat. Stąd też i dzisiaj niektórzy uczeni, czy którzy to już gdzieś słyszeli, zdarza się, że na niektórych naszych odrzwiach domów napisane jest CMB i między innymi krzyżyki, jak gdyby znacząc z jednej strony krzyż Chrystusowy, albo też łączący jako plus te trzy wyrazy. I stąd też później tradycja, czyli to jest wczesne chrześcijaństwo, 5-6 wiek, jeśli dobrze pamiętam, też zaczęła mówić o imionach trzech królów, których, tak jak mówię, nie wiadomo, czy było trzech. Kasper, przez C pisany, Melchior i Baltazar. To są imiona popularne w Babilonii, popularne w Persji, w Asyrii, czyli na wschód od Betlejem, na wschód od Palestyny. Przy czym uważano, że Kasper to był ten czarny, ale to mówię, czyli ten murzynek. Przy tym ta nawet różnica rasowa tych trzech królów, ona ma pokazać, że z różnych narodów przyjdą do Jezusa oddać Mu pokłon i pośród tych narodów jesteśmy również Ty i ja, naród polski, wszyscy ludzie, którzy uznają w Chrystusie Mesjasza. Swoją drogą zapomniałem mówić, gdy mówiłem o Betlejem jeszcze. Oni oddają pokłon dzisiaj, pewnie duża część naszych słuchaczy o tym wie, że Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem ze względów historycznych, zawieruchy wczesnego średniowiecza ma bardzo małe wejście. Kiedyś była bazylika, która jest sama w sobie dużą świątynią, miała piękne wejście o kształtach takich wczesnego gotyku, ale ze względu na jazdy ludów arabskich na ziemię święte, czyli to jest właśnie wczesne chrześcijaństwo, wczesne średniowiecze, by najeźdźcy nie wjeżdżali na koniach do świątyni profanując ją, chrześcijanie postanowili zamurować główne wejście, pozostawiając małe drzwiczki, które naprawdę nawet nie można się w nich minąć. Żeby wejść zresztą, to trzeba się złamać w pół, trzeba się skłonić. To jest ciekawe, czyli każdy, bez względu na intencje, z którymi wchodzi do bazyliki, czy jest pielgrzymem, czy jest turystą,
Musi się pokłonić
gwieździe, która jest w podziemiach tej bazyliki, w dolnej, jak gdyby, no, grocie, którą to tradycja wskazuje miejsce narodzin naszego Zbawiciela.
No właśnie. Ja wrócę do tematu króli i do tematu gwiazdy, ponieważ może najpierw królowie. Mędrcy królowie, ja doczytałem się czegoś takiego, że są to raczej magowie, którzy rzeczywiście, tak jak ksiądz Tomasz mówił, zajmowali się na poważnie astrologią, wyczytywaniem różnych informacji z gwiazd. I taką informację otrzymali, że tego dnia narodzi się właśnie Jezus i przybyli. A skąd przybyli? Tereny raczej niebliskie, raczej to była Persja. Ponieważ
czyli oni jeszcze za Irakiem.
Jeszcze za Irakiem. Oni troszkę jednak spędzili tego czasu w podróży i powiedziane jest, że gwiazda na wschodzie wskazała im drogę. Otóż nie, gwiazda nie mogła być na wschodzie.
Ponieważ oni przyszli ze wschodu.
Oni przyszli ze wschodu i gwiazda byłaby za ich plecami praktycznie.
Ale z drugiej strony, z perspektywy Łukasza, który umiejscawia siebie opisującego fakty w Betlejem, ta gwiazda szła od wschodu. Prowadziła ich stamtąd. I ona szła w kierunku Betlejem, od wschodu. Więc to nie jest znowu takie przegięcie. To zależy gdzie umieścimy. A swoją drogą, to bardzo ciekawe, co mówisz, i słuszne pod względem też teologicznym, iż magowie, mędrcy musieli pokonać kawał drogi. To też jest symbolika tego, że w akcie wiary, by przyjść do Jezusa, musi dokonać się jakaś droga, i to w trudzie, w pewnym podjętym wysiłku. Na tym polega wiara. Nie dziwmy się zatem, drodzy Państwo, jeśli na drogach naszej wiary spotykamy czasami trudne momenty, pewien wysiłek, bo to wszystko jest wliczone w nasze spotkanie z Chrystusem, i wszystko, co dla nas jest ważne, cenne, ono wymaga jakiegoś trudu, by po prostu człowiek umarł dla siebie. Tylko łatwe rzeczy mamy w zasięgu ręki, a najlepszych ich promotorem jest szatan.
No właśnie. Wracając jeszcze do tematu trzech mędrców. Spotkałem się również z taką informacją, że to nie byli żadni królowie, mędrcy, tylko że to byli po prostu jacyś trzej dostojnicy, znaczy trzej, po prostu grupa dostojników, którzy byli w tamtej okolicy, a później podczas soboru trydenckiego Jezus został podniesiony do rangi króla wszechświata, o ile nie mylę faktów, ale raczej tak, i
ogłoszony
królem wszechświata, tak?
Zawsze był.
I skoro tak, to pokłon mu mogli oddać nikt inny, tylko właśnie również królowie, i że właśnie ci ludzie zostali podniesieni, oni zostali podniesieni do rangi królów.
Tak, o tym mówiłem. Psalm 72 oczywiście, że ta tradycja również tak interpretowała, uzasadniała nazywanie mędrców królami.
Co zaś do samej gwiazdy, za którą przyszli, już pomijając fakt tego, że wschód-zachód, że oni za nią szli, meteor to nie był, bo meteor to jest zjawisko, które trwa 2-3 sekundy, błysk na niebie i spadł, jest meteoryt.
No to ty tak twierdzisz, Wergiliusz twierdzi inaczej.
Wergiliusz twierdzi inaczej.
Że błysnęło, nawet jeżeli 2-3 sekundy, to jasne. I ona nie musiała ich prowadzić w znaczeniu habitualnym, że oni szli i ciągle mieli przed oczami, tylko że błysnęło. No ale tak czy inaczej, możliwy był jakiś znak na niebie.
Tak, tak, tak.
Wielu naukowców, astronomów twierdzi, pasuje im nawet przybliżona data narodzin Chrystusa, i potrafią udowodnić, czy z wyliczeń wynika, że w tamtym momencie właśnie mogła wtedy przelatywać jakaś kometa. Czy Jowisz był w tej koniunkcji z Saturnem, także na bardzo możliwe, że zjawisko jakieś towarzyszyło, astronomiczne, choć dla nas najważniejsze nie jest, czy było, czy nie było, tylko symbolika tego zjawiska. Bóg bardzo często posługuje się różnymi zjawiskami przyrodniczymi dla realizacji swoich celów.
Chińczycy mają w swoich kronikach zapisane z datą 5 roku naszej ery informację o tym, że wydarzyła się jakaś wielka światłość na niebie. I dzisiejsi naukowcy na podstawie tamtych zapisków i badania tego, jaką informację przenosi światło w kosmos, próbują odtworzyć, a mają taką możliwość, żeby otworzyć to, co się działo około 3000 nawet lat wstecz
tak,
w układzie
jasne.
Naszego wszechświata. I nawet twierdzą, że mogła to być właśnie koniunkcja Jupitera z Saturnem, mogła to być supernowa, czyli wybuch gwiazdy.
Czyli pojawienie się.
Kometa też raczej nie, bo jak wyliczono, kometa Haleja, która mogła wtedy przecinać jakby naszą orbitę, była w 12 roku po narodzinach Chrystusa.
Ale to nie słyszałem, co mówisz o tym kalendarzu chińskim, a to też mogłoby nam pasować, ponieważ pamiętajmy, że w późniejszym wyliczeniu kalendarza gregoriańskiego, Grzegorza Wielkiego, papieża, który kazał ten kalendarz stworzyć, był błąd i faktycznie Jezus narodził się według najnowszych obliczeń około 6 roku naszej ery.
Tak.
To też jest ta prawda.
Chociażby jeden błąd taki, że pominięto rok zerowy.
Tak, a tu, no ten podstawowy błąd, a tu właśnie to, co mówisz, Chińczycy mówią, według chińskiego kalendarza około 5 roku miało miejsce.
Czyli plus nasz jeden rok minięty, więc 6 rok, jak
wszystko by się zgadzało nawet pod tym względem nauk przyrodniczych.
Ja na przykład mam też takie źródło, które mówi, że gwiazda na niebie to mógł być Syriusz, która wtedy była najjaśniejszą gwiazdą na niebie. Natomiast 25 grudnia, czyli w dzień, który teraz przeżywamy jako narodziny Chrystusa, a kiedy wtedy ten dzień oznaczał święto Słońca Niezwyciężonego, trzy planety z pasu Oriona zrównywały się z jedną linię, pokrywały się z tą gwiazdą Syriuszem, były równoległe, tylko że były współliniowe, leżały na jednej linii i wskazywały jeszcze jedną gwiazdę, która należy do gwiazdozbioru Panny, która nazywa się Virgo. Wręcz taką zodiakalną teorię słyszę na...
Boję się, że te twoje takie dokładne matematyczne wyliczenia, bo jesteś matematykiem, sprawią, że nie jedna pani teraz przypali ciasto. Albo też zapomni dodać ważnego składnika do jego produkcji ciasta czy jakiejś potrawy, bo się zasłuchają właśnie te współrzędne czy współrównoległe. Ale to co mówisz, jest ciekawe. No, dzięki ci za to dokładniejsze wyliczenie. Drodzy państwo, a nie myślałeś o tym jeszcze? Chciałbym dodać. Wiesz, dlaczego złoto kadzidło i mirę? Jaką symbolikę tradycja nadawała tym?
Kiedyś słyszałem wytłumaczenie całe, dokładne.
To ja cię upewnię, że wiesz. Złoto, czyli królewska godność Chrystusa, miało ono oznaczać. Kadzidło, jego boskość. A mirra, odkupieńcze cierpienie, zapowiedź jego cierpienia. Swoją drogą też były inne sposoby tłumaczenia w tradycji już późniejszej, chrześcijańskiej. Złoto było symbolem cnoty, kadzidło modlitwy, rozumiem, modlitwa znacząca się do Boga, tak też w liturgii to jest interpretowane, i mirra, ogólnie cierpienia obecnego w chrześcijaństwie, cnota, modlitwa i cierpienie.
Czyli jakby pokazanie godności królewskiej nowonarodzonego dziecka, ale też zapowiedź jego, jakby nie powiedzieć,
śmierci.
Tak, dokładnie.
Tak. Myślę, że zrobimy przerwę przed częścią. Tak. I uwaga, dajemy, drodzy słuchacze, ostatnią minutkę, półtore od momentu, kiedy zacznie się ostatni utwór. Macie jeszcze minutę na napisanie do nas swoich pozdrowień, czy też jakiegoś pytania. Chodzi o to, że minutę od rozpoczęcia utworu czekamy i zamykamy tę listę chętnych do otrzymania czterech płyt, które dzisiaj rozdajemy w ramach prezentów świątecznych, ponieważ musimy zdążyć stworzyć tę listę i w ostatniej części jeszcze rozlosować. Także to nie jest takie proste. Już mamy kilkadziesiąt osób dobrych napisane, ja stąd nie widzę. Dodając imiona i nazwiska, to robi się kilkadziesiąt.
Tak. Ja tylko jeszcze jedno wyjaśnienie dla naszych słuchaczy. Żadnego pytania konkursowego nie ma. Konkurs polega na tym, że piszecie do nas wasze pytania dotyczące właśnie Ewangelii Świętego Łukasza, pytania dotyczące kwestii Bożego Narodzenia. Ewentualnie pozdrawiacie nas bardzo serdecznie. I wtedy, podając swój adres, imię, nazwisko, bierzecie udział w losowaniu jednej z czterech.
Czyli robimy tak, jak zrobił Bóg Ojciec. Nie za to, że byliśmy grzeszni, dał nam Jezusa Chrystusa, tylko dlatego, że byliśmy grzeszni. I nie bez względu na osobę, na historię życia dał Jezusa. My dajemy prezent bez względu na to, czy ktoś coś wie, czy nic nie wie. No, jedynym warunkiem jest to, że nas teraz słyszy i przyśle do nas swój adres. Przerwa muzyczna 509-056-590. Prawda?
Pięknie.
509-056-590. Od tej chwili minuta, by jeszcze zdążyć do nas wysłać swój adres pozdrowienia i będziemy losowali w ostatniej części naszej audycji.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow
will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Piękne utwory, które wybiera dzisiaj realizator programu, wierny naszej audycji Tomek Goska, wprowadzają nas jeszcze bardziej w tę atmosferę świąt, którą już żyjemy. Swoją drogą dzisiaj słyszałem w audycji Grzegorza Skwarka, tej wieczornej, popołudniowo-wieczornej, gdzie prowadził rozmowę, nie pamiętam tytuły tej audycji, gdy prowadził rozmowę z księdzem Pawłem Wiatrakiem. Ciekawe spostrzeżenie księdza Pawła, ojca duchownego seminarium, o tym, iż można zauważyć pewną charakterystyczną rzecz. Rozgłośnie komercyjne w ostatnich dniach przed Bożym Narodzeniem dają full masę piosenek związanych z Bożym Narodzeniem, tych takich, tych łatwych, tych takich najbardziej znanych, a już w dniu Bożego Narodzenia już one znikają. I w okresie Bożego Narodzenia w ogóle ich nie ma. Już znowu jest łupanina, dudnienie. Ciekawe, nie? Czyli też jak gdyby napędzają jeszcze tę komercję, wiedzą, za czym ludzie tęsknią, ale już nie potrafią tego świętować, celebrować później. No to może ktoś powiedzieć, to nie jest ich celem. No ale to w takim razie, czy autentyczne jest to puszczanie tych piosenek przed, czy to jest naprawdę coś, co wynika z, no właśnie, z jakiejś służby radia, która nam pomaga przeżywać ten czas, bo przecież najodpowiedniejszy czas na kolędy, na piosenki, czy te starsze, czy nowsze, no to jest właśnie Wigilia i dopiero kolejne dni po niej następujące, dni świąteczne. To taka dygresja. Drodzy Państwo, tutaj Robert powolutku tworzy listę, którą już oficjalnie zamknęliśmy.
Ledwo nadążam.
Ledwo nadążasz, bo te SMS-y się posypały w ostatniej chwili. Warto krzyknąć, że za chwilę zamykamy to, co we wszystkich teleturniejach, nie? Proszę Państwa, jeszcze mamy 10 sekund, 9, 8, 3, 2 sekundy, koniec. No nie, realizator mi mówi, że jeszcze mamy dodatkowe 30 sekund. Nie, to mówię o teleturniejach. Nasz realizator nic nie mówi, tylko się uśmiecha. My tutaj wyznaczamy, dokąd może ciało gospodarzy tej audycji. Zanim Robert to wszystko pospisuje i za chwilę dokonamy losowania, to chciałbym, abyście, drodzy Państwo, jeszcze wysłuchali pewnej mojej takiego spostrzeżenia, bo my, Boże Narodzenie zazwyczaj kojarzy nam się z tym, co nam serwują z jednej strony kartki świąteczne, a z drugiej strony dzieła malarzy, czy też innego rodzaju jeszcze przekazy ukazujące atmosferę Bożego Narodzenia w klimatach takich sielskich, anielskich, dosłownie anielskich. gdzie wszystko jest takie spokojne, gdzie to cisza jest co najwyżej przerywana łkaniem dzieciątka. Maryja, która jest pełna pokoju, gdy już po tym nieudanym poszukiwaniu gospody czy miejsca na zwykłe, ludzkie, przyzwoite narodziny, odnaleźli się w tej stajni, grocie, czy jak tam było. Tymczasem jest inny opis Bożego Narodzenia w Piśmie Świętym. Możemy znaleźć w Apokalipsie według Apokalipsie Świętego Jana w 12 rozdziale takie oto słowa. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. A jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak ukazał się na niebie, oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jest jego siedem diademów, a ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię, i stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do jego tronu, a niewiasta zbiegła na pustynię. I tak dalej, i tak dalej. Domyślacie się, drodzy Państwo, że ta niewiasta, jedna z dwóch interpretacji, pierwsza to jest, niewiasta jest kościołem, który nas rodzi, ale druga interpretacja biblijna, wynikająca z tradycji, to jest, tą niewiastą jest Maryja, ona rodzi to dziecię przez duże D, zresztą w Biblii Jerozolimskiej wyraźnie jest tu zaznaczone dużą literą, to dziecię jest Syn Boży wcielony, a zatem opis Bożego Narodzenia, gdzie Maryja ma porodzić dziecię i smok stoi, by to dziecię zabić, unicestwić już na samym początku. Najpierw przez te komplikacje, trudności z narodzeniem, wymuszenie podróży do Betlejem, później przez Heroda, później przez przeciwności różnego rodzaju ze strony faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy chcieli przecież Jezusa ukamienować, mieszkańców Nazaretu, którzy chcieli go z góry strącić za to, że uznali, iż jego słowa były bluźnierstwem, czy wreszcie to, czego ludzkość dokonała rękami Rzymian, wydając Jezusa na ukrzyżowanie. To wszystko to jest działanie smoka, który walczy, i w tym opisie, w dalszej części, której już tutaj nie przywołałem, nie czytałem, jest pokazane, jest jak cała natura, ziemia, wszystko staje po stronie tej niewiasty, która z tym dzieciątkiem ucieka, która musi się chronić przed atakami smoka. Smoka, który oczywiście jest symbolem tego, jak tu zresztą sam wyjaśnia w 9 wierszu święty Jan apostoł, jest wężem starodawnym, który zwie się diabeł i szatan. I wreszcie kończy się ten opis taką oto konkluzją. I stanął smok nad brzegiem, rozgniewał się na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. Czyli odszedł pokonany przez to, że nie udało mu się pokrzywać planów Boga, poszedł rozpocząć walkę z tymi, którzy mają jego świadectwo, czyli z wszystkimi dziećmi Maryi, z chrześcijanami. Jednym słowem, ten opis pokazuje, że Boże Narodzenie nie było cichutkim wejściem na ten świat Syna Bożego, ale jest też było. Faktycznie historycznie takie było, ale pod spodem jest drugi wymiar. Jest to inwazja sił niebiańskich na ten świat pogrążony w mocach piekielnych. Jest to jak w wielkich inwazjach, nie wiem, dnia D, gdy alianci lądowali w Normandii na wybrzeżach w 1944 roku, jak się dokonywały wielkie inwazje w innych momentach historii ludzkości. Po prostu niebo schyliło się ku ziemi, Jezus z zastępami aniołów przyszedł, by zniszczyć dzieła diabła, o czym pisze święty Jan w swoim liście. Stąd też miejmy świadomość, że od tamtego czasu do dzisiaj trwa ta walka mocy ciemności z mocami światłości, i ta walka również będzie działa się przy naszych, w tych dniach, również przy naszych stołach. Czasami ludzie mówią, ktoś mi popsuł Boże Narodzenie. Nie dziwmy się, diabeł wszystko zrobi, żeby to zniszczyć, żeby z jednej strony komercjalizować te święta, żeby naszą uwagę odciągnąć od tego, co jest najistotniejsze, żebyśmy zamęczeni tymi przygotowaniami nie umieli cieszyć się i celebrować tychże świąt, żeby je zeświadczyć, żeby odebrać im sakrum i tak dalej, i tak dalej. Ta audycja miała Państwu pomóc, by w tym, by te święta przeżyć właściwie. Losujemy? Czy jeszcze pytania?
Szybciutko.
To znaczy pytania. Jedno pytanie było... Pokrywało się z pytaniem, które padło w audycji. Czy stajenka, czy dom, czy grota?
Jasne, to już odpowiedzieliśmy.
Jedno pytanie od pani Agnieszki Harko-Janowskiej. Co przeżywała Maryja, która zachowywała wszystkie sprawy w swoim sercu? Co ona zachowywała w swoim sercu?
Pani Agnieszka, na pewno pani będzie miała okazję, wierzę w to głęboko, zapytać o to Maryję w niebie, bo ja będę się o to jej pytał. Zachowywała, rozważała. Łukasz chce pokazać, że Maryja nie przeżywa tego bezmyślnie, że czyta historię, że jest zasłuchana i dlatego, że była zasłuchana, była w stanie przyjąć i powiedzieć amen na propozycję Boga, którą przedstawił archanioł Gabriel, propozycję stania się Matką Chrystusa. Rozważała te wszystkie rzeczy i Łukasz pokazuje Marię kontemplującą, Marię medytującą te wydarzenia, Marię, która z jednej strony sama się uczyła, z drugiej strony jakby ma przez to, że jest niepokalanie poczęta, ten wewnętrzną intuicję, że łatwiej niż my czyta historię zbawienia, ją rozumie, bo my przez grzech dotknięci jednak mamy dużo wątpliwości i dlatego grzeszymy. Dużo wątpliwości w realizację planów Bożych w naszym życiu.
Pytanie numer dwa, może już nie dotyczące samego przeżywania Bożego Narodzenia. Wspomnienie księdza pierwszej pasterki po święceniach kapłańskich.
Bardzo ciekawe pytanie. Powiem szczerze, że pamiętam. Pamiętam moment, kiedy miałem powiedzieć to pierwsze kazanie moje na pasterce w pierwszej parafii. Było to w Dęblinie. Pamiętam, że lud Boży szedł do kościoła. Patrzyłem przez okno, jak ci ludzie szli na tę pasterkę za 10, za 15, za 10 północ. A ja jeszcze siedziałem i byłem strasznie zestresowany, bo miałem pustkę w głowie. Niesamowitą. Miałem pustkę w głowie, choć męczyłem się od godziny 21 nad tym kazaniem, długo je przygotowywałem i ciągle nie byłem pewien, czy to mam powiedzieć, co mam powiedzieć i ciągle nie wiedziałem, od czego zacząć. I sobie myślałem, jej, oni idą tak spokojnie po to Słowo Boże, a ja tutaj umieram z bólu. No i pamiętam, że zawsze to, co obumrze w nas, wydaje dobry owoc, więc na pewno umierałem, bo pamiętam, że to kazanie później długo wspominano i że ono było dobrym słowem. Musiało coś obumrzeć we mnie. I tak pamiętam tą pierwszą pasterkę. No, Wigilia to oczywiście była najpierw z rodzicami, ale pasterka w tym nowym miejscu dla mnie, nowej rodzinie, którą otrzymałem jako ksiądz.
Myślę, że nadszedł czas na rozstrzygnięcie naszego konkursu losowaniem.
Myślę, że dzisiaj tych zwycięzców wybierze nasz realizator. Wiecie Państwo, prawdopodobnie jak wygląda studio radiowe. Jest studio, gdzie są mikrofony, gdzie my jesteśmy i jest taka szyba do drugiego pokoju, gdzie jest realizator, który na takim tak zwanym stole transmisyjnym nas podgłaśnia, wycisza.
I uśmiecha się do nas.
Włącza mikrofony i co najważniejsze, uśmiecha się do nas zawsze sympatycznie. My poprosimy po prostu, ile mamy tych osób, które się zgłosiły?
22.
22 osoby. Poprosimy, by po prostu Tomasz, który realizuje ten program, podał nam na zasadzie pokazania palcami czterech cyfr, które będą symbolizowały właśnie cztery numerki z tej listy i te osoby otrzymają nagrodę. Pierwsza to jest 13. Kto wygrywa pierwszą płytę?
Pani Agata Tabor z Węgrowa.
Gratulujemy pani Agasie. Druga osoba.
Karolina Gleba.
Państwo nie słyszą tego, jak nam realizator podpowiada te cyferki, ale zapewniam Was, podpowiada to uczciwie, nie widząc listy, także... Kto dostał? Karolina?
Karolina Gleba, Wasilewsk-Krzeszewski.
Gratujemy Karolinie. 22.
Ha, pani Małgosia Kolanek ze Zbuczyna.
Znasz, że tak się uśmiechnęłaś ciepło?
Nie, ale ostatni będą pierwszymi, tak mi się przypomniało.
I ostatnia osoba to...
19. Pani Krystyna Gleba. Ciekawe, czy jakaś rodzina z Karoliną.
A to jest ta sama miejscowość?
Nie, Wasilew.
Dobrze, czyli cztery.
Przepraszam, to samo chyba. Wasilewsk-Krzeszewski.
No,
11.
Nawet z jednego domu.
Pewnie tak, bo nie, ten sam dom.
Okej, no to my nie będziemy tutaj rozstrzygać i czy decydować, skoro tak czy to padło. Będziemy miały dwie płyty, drogie panie, i wyślecie komuś innemu, ale to pokazuje, że nasza audycja ma wyraźnie audytorium o takim nachyleniu żeńsko-katolickim.
Nie, byli też mężczyźni, ale Tomek tak trafiał w same dziewczyny, że to nie dziwię mu się.
Ma wyczucie kawalerem jest jeszcze, więc... No dobrze trafia. Na pewno dobrze dla tych, którzy zostali wylosowani. Obiecujemy w najbliższych dniach, po świętach dostaniecie te płyty, my je zapakujemy i już Tomasz, który was wylosował, drogie panie, zatroszczy się o to, by te płyty do was trafiły drogą pocztową.
Czy składamy Kończymy. Życzenia?
Składamy życzenia krótkie, bo zaraz 23 za kilkadziesiąt sekund. Ja życzę, drodzy państwo, aby w centrum tych świąt jest jedno imię. Emmanuel, zapowiedź z Księgi Izajasza, czyli Bóg z nami. To określa misję Jezusa. Bóg będzie z nami. Maria rodzi tego, który jest z nami. Życzę państwu, abyście mi zawsze przez ten cały nowy rok i w te święta i po świętach mieli poczucie, że Bóg jest z wami. Ja wam nie życzę, by Bóg z wami był, bo to będzie, czy go prosicie, czy nie prosicie. Będzie z wami, jak grzeszycie. Będziecie grzeszyć, jak będziecie święci. On zawsze będzie z wami. To najwyżej my z nim nie jesteśmy. Ja życzę, żebyście mieli poczucie, że Bóg jest z wami. Nawet w grzechu byście mieli to poczucie. Wtedy łatwiej wracać do Boga. Tego życzę. A jeżeli Bóg jest z nami, to On daje wszelkie łaski, które nam pomagają dojść do nieba, czyli i zdrowie, i szczęście, i pokój, i to wszystko, co jest zazwyczaj tradycyjnie składane nam nawzajem.
Ja ze swojej strony, wzorem ostatniej audycji, pragnę życzyć z całego serca miłości przy wspólnym wigilijnym stole, ale nie tylko. Jedności, żeby nie było takiej sytuacji, że rodzina składa sobie życzenia, a ktoś z tej rodziny stoi w kuchni, nie przy stole wigilijnym, albo, nie wiem, ucieka przez okno. Więc życzę takiej jedności, miłości, ale przede wszystkim tego, żeby uczucie Bożego Narodzenia, uczucie tej... Wszystkie uczucia, które będą podczas wigilijnego składania życzeń, zostały w sercu na cały rok. Żeby każdego dnia nadchodzącego roku było w sercu Boże Narodzenie, a o to właśnie chodzi.
I nie zapomnijcie dzisiaj o jakiejś modlitwie na koniec dnia, bo o wypiekach i o sprzątaniu na pewno nie zapomnieliście. Nie zapominajcie o tym, kto tu jest najważniejszy. Za dzisiejszy wasz udział w tej audycji wszystkim, którzy napisali, nas słuchali, dziękuję serdecznie. Ksiądz Tomasz Bieliński,
Robert Gryczka,
Tomasz Goska, realizujący nasz program.
Ja jeszcze chciałem tak bardzo, bardzo serdecznie i świątecznie pozdrowić misie ze Słupska.
I zapraszamy już dzisiaj na czwartkowy, czyli za niecały tydzień, rodzinny wieczór chwały, jak zawsze w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej, bo Kościoła Świętego Józefa w sali wielofunkcyjnej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego o godzinie 19. Wieczór poświęcony rodzinie, wieczór chwały, ponieważ będzie to Wigilię Święta Rodziny, które w tym roku wyjątkowo wypadnie w piątek w piątek ostatniego dnia roku. Czyli czwartek, za tydzień spotykamy się wszyscy Siedlec z okolic, parking duży, przyjeżdżajcie, byśmy wielbili Pana za to, że jest pośród nas. Niech was na tę noc i na te święta błogosławi i ma w swojej opiece Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dobro.
Piękno.
Wrażliwość.
Szczęście.
Prawda.
Sprawiedliwość.
Wiara.
Nadzieja.
Miłość.
Bóg.
Bóg. To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.